Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość dzielenia się Słowem Bożym z wami. Drodzy, czytając Słowo Boże, zauważamy, że na kartach Biblii wierzący są często porównani do owieczek. Zgodzicie się ze mną, prawda? To piękny i sielski obrazek. Łatwo sobie wyobrazić zielone pasze, spokojne wody, oddanego, troskliwego pasterza, który dogląda tych owiec. Mają wszystko, czego im potrzeba. Łagodne, przyjazne, urocze środowiska prowadzą do sielskich myśli. Nie wiem, czy wiesz, że to nie jedyny obraz wierzącego na kartach Słowa Bożego. Przytoczę z Psalmu 39, 9 werset, gdzie psalmista mówi: nie bądźcie nierozumni jak koń albo muł. Trzeba wędzidła lub uzdy, by je opanować. Nie bądź jak muł. W naszej kulturze byśmy powiedzieli: nie bądź uparty jak osioł. Nie walcz bez przerwy z Bogiem i nie opieraj się Mu. Nie uciekaj od Niego, żeby nie słyszeć, co do Ciebie mówi, a jeszcze gorzej, żeby nie podporządkować się temu, do czego Cię powołuje. Nie zmuszaj Boga do tego, żeby Cię siłą przyciągał. Pamiętaj, nie masz szans, On jest wszechmocny. Zdumiewa. Przyznasz, że człowiekowi w ogóle przychodzi do głowy myśl, ażeby stawiać Bogu opór, żeby stawiać naprzeciwko Niego. Bogu, który przecież kocha tak bardzo, dał tego rozliczne dowody, Bogu, który zawsze jest po Twojej stronie, zawsze, niezależnie od tego, gdzie jesteś, w jakiej sytuacji życiowej jesteś, co jest przed Tobą, a najważniejsze, co jest za Tobą. Najlepszym przykładem oślego uporu przed Bogiem jest rozmowa Boga z Mojżeszem. Z Mojżeszem, którego Bóg właśnie powołał do tego, aby poszedł do Egiptu i wyprowadził lud z Egiptu. Pamiętacie gorący krzew i rozmowę Mojżesza? Wyobrażam sobie, jak to musiało być. Mojżesz gdzieś tam, już bociany dawno zawróciły, kompletnie sam, z owcami, i nagle słyszy swoje imię. Mojżeszu, Mojżeszu, wyobrażasz to sobie? Jesteś na pustkowiu i słyszysz swoje imię. I Mojżesz słyszy, że to imię dobiega z krzaka, który się pali. Palący się krzew to nie było nic nadzwyczajnego dla starego pasterza. Tam w tej części świata zapalają się krzewy. To nie było, na tym nie polegało zdumienie. Zdumienie polegało na tym, że ten ogień nie gasł. Mam rozmawiać z krzakiem? Mojżesz przez 40 lat służył u teścia, wypasując jego owce w Madianie, to jest gdzieś nad Morzem Czarnym. Nie nad Morzem, nad Zatoką Perską, przepraszam, dziękuję bardzo. Spędzał na polach noce i dnie. Aż trudno sobie wyobrazić, żeby w tym czasie, kiedy był z owcami, nie rozmyślał o sprawach Bożych. Aż trudno sobie wyobrazić, żeby nie zanosił do Niego swoje modlitwy. Aż trudno sobie wyobrazić, żeby nie myślał o Egipcjanach, których przecież w tak dramatyczny sposób zostawił 40 lat wcześniej. W Księdze Wyjścia, jeżeli masz przed sobą Biblię albo jakieś nośniki elektronicznej informacji, zapraszam, śledź proszę ten tekst. W 3 rozdziale Księgi Wyjścia, to jest 2 Mojżeszowa, czytamy właśnie o powołaniu tego starego pasterza. Co ten tekst mówi? Pierwsze 4 wersety czytamy, że Mojżesz coś zobaczył, jak powiedziałem. Zobaczył niekończący się ogień nad wątłym krzakiem. Bóg może posłużyć cię nawet zwykłym krzakiem, nieatrakcyjnym, suchym. Może go zapalić i dokonać cudu, takiego właśnie, jak dokonał wobec Mojżesza. Uczymy się z tego powołania, że jak długo chcesz liczyć na siebie, na swoje możliwości, na ogień swojego entuzjazmu, zawsze poniesiesz klęskę. Ale jeżeli Bóg w tobie zapali ogień, to nawet w tak mało atrakcyjnym krzewie, jakim ja jestem i ty, możemy widzieć ten niekończący się płomień, który zmienia wszystko. Wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć to, do czego nas Bóg powołuje i o tym powołaniu właśnie chcę dzisiaj mówić. Po drugie, w wersetach od 5 do 10 czytamy w tym trzecim rozdziale Księgi Wyjścia to, co Mojżesz słyszał, nie tylko widział, ale słyszał. Bóg przemówił do Mojżesza i zapewnił go, że jest Bogiem jego przodków, od zawsze jest taki sam i taki sam jest dla każdego następnego pokolenia i pragnie zmienić katastrofalny los Izraelitów, którzy są w niewoli. Idź i wyprowadź z Egiptu Izraelitów, mój lud. Podejrzewam, że w tym momencie Mojżesz musiał być spanikowany, przerażony. Kto? Ja? Ja mam iść? Dzisiaj chciałbym cię zaprosić, abyśmy przyjrzeli się wspólnie temu w wersetach od 11, 3 rozdziału aż do 17, wersetu 4 rozdziału, abyśmy przyjrzeli się temu, co Mojżesz zrobił. A więc on widział, słyszał, a teraz będziemy mówili o tym, co Mojżesz zrobił. Może stwierdzisz, ha, po tym, co widział i słyszał, powinien był cieszyć się, że Bóg po 40 latach znowu do niego przemówił. 40 lat nie słyszał jego głosu. Posłuszeństwie z wdzięcznością powinien powiedzieć tak, jak to powiedział Izajasz. Oto jestem, poślij mnie. Zamiast tego stary pasterz zaczął się targować i wykręcać przed powołaniem. Nie bądźmy zbyt krytyczni wobec niego, dlatego że dość często właśnie tak samo się zachowujemy jak Mojżesz. Nie wiadomo, czy to było na skutek stabilizacji w jego życiu. Wyobrażasz sobie codziennie od 40 lat ta sama rutyna. Wstawał, doglądał owiec, dbał o nie, kładł się spać, wstawał, doglądał owiec, dbał o nie, kładł się spać. Może od czasu do czasu tylko szukał nowych terenów. Codzienna rutyna, szara codzienność. I w tej stabilizacji być może gdzieś tam doszło do rezygnacji w jego życiu. On, wielki książę, z przeszłości 40 lat wcześniej, przez 40 lat był nikim. 40 lat wcześniej zachowywał się jak nerwisty koń i wyskakiwał przed szereg. Bóg go powołał, a on wiedział lepiej, co ma zrobić, nie słuchając tego, czego Bóg od niego chce. Teraz jest uparty jak osioł i targuje się z Bogiem. Nie bądźcie nierozumni jak koń lub jak muł. Trzeba wędzidła lub uzdy, by je opanować. Drodzy, my opieramy się na Bogu, to jest czysta teoria, wiem. Lub uciekamy od Jego powołania z różnych powodów. Czasem dlatego, bo o sobie mamy zbyt niskie mniemanie. Trudno niektórym z nas wyobrazić sobie, że Bóg powołuje mnie do służby, ja? Gdy słyszysz głos Pana, mój synu, moja córko, wybrałem ciebie do wykonania tego i tego zadania. To jak reagujesz? To możliwe? Przecież w życiu narobiłem tyle bałaganu. Z całą moją przeszłością? Z tym wszystkim, co jest wokół mnie? Bóg na pewno mnie potrzebuje? A może kogoś innego? Kogo ci to przypomina? Chuck Swindoll opowiadał, gdy jego najmłodszy syn był jeszcze małym chłopcem, miał niezwykłą skłonność do tego, żeby zawiązywać sznurowadło tak mocno, że nie można było tego rozwiązać. Gdy rozwiązując sznurowadła w butach zrobił węzeł, wpadał w lekką panikę i próbował rozplątać sznurówki, zaciągając je jeszcze bardziej. Do tego stopnia, że stworzyła się prawie jednorodna kulka, której nie można było rozplątać. Chuck opowiadał, tyle razy go prosiłem, że jak poplączę sznurowadła, żeby natychmiast przyszedł do mnie, to mu pomogę. Nie? On z uporem chciał sobie poradzić sam, Jasiama. I wciąż w ten sam sposób, zaciskając sznurowadła coraz mocniej. Myślę, że jest to bardzo odpowiedni obraz postępowania wielu z nas. Przyznasz. Tak długo opieramy się Bogu, Bożemu powołaniu w przeświadczeniu, że ja wiem, co mam robić, Panie Boże. Ja sam, ja sama. Aż w końcu bezradni stwierdzamy, dalej się już nie da. To mnie przerasta. Widzisz, Boże, ja się nie nadaję. Gdy Bóg powoływał Mojżesza, ten dał mu 5 powodów, dlaczego się nie da. Znam takie osoby, które mówią, na pewno się nie da. Oto pierwszy z nich, wersety od 11 i 12 w trzecim rozdziale. Najpierw Mojżesz mówi, a kimże ja jestem, Boże? Kimże ja jestem, odrzekł Mojżesz Bogu, żeby miał stawać przed Faraonem albo wyprowadzać Izraelitów z Egiptu. To mnie przerasta. Nie ta liga zupełnie. Bóg odparł, jestem z tobą. A oto znak, że to właśnie ja ciebie posłałem. Skoro tylko wyprowadzisz lud z Egiptu, będziecie służyć Bogu na tej górze. Własna opinia Mojżesza o sobie i to, co inni o nim myśleli, nie miało w tym momencie najmniejszego znaczenia. Bóg go powoływał i jedynie to się liczyło. Sam Bóg stwierdził, że Mojżesz był właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Wygląda na to, że ten stary pasterz był wypalony kompletnie. 40 lat przy owcach, które nawet nie były jego, wypasał owce swojego teścia. Uznał, że już nic w życiu nowego się nie stanie i do niczego w życiu się już nie nadaje, a z pewnością nie do tego, aby służyć Bogu. Jego największy problem polegał na tym, że widział jedynie siebie i widział jedynie swoje możliwości. Liczył tylko na siebie. Powinien był raczej słuchać się słowa wiekuistego i zaufać Panu, który mówi, jestem z tobą, będę z tobą. Takie same słowa zapewnienia słyszał Jozue i Izajasz. Czytamy o nich w pierwszym rozdziale Księgi Jozuego, w 5 rozdziale. Niektórzy nawet znają ten werset na pamięć. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie zostawię cię, ani cię nie opuszczę. Tak jest nasz Bóg. A pamiętacie słowa z Księgi Izajasza, nie te z 6 rozdziału, które czytaliśmy, dziękuję Tomku, ale z 41 rozdziału, gdzie Bóg mówi do Izajasza, nie bój się, ja jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Umocnię cię i będę pomagał tobie. Tak, będę cię wspierał mą prawą ręką niosącą wyzwolenie. Oto nasz Bóg. A jak to jest z tobą? Gdybyś usłyszał słowa powołania, jak byś zareagował? Bo przecież ja i ty zdajemy sobie z tego jasną sprawę, jesteśmy powołani. Pamiętasz słowa wielkiego posłannictwa Jezusa skierowane do uczniów tuż przed wniebowstąpieniem? Czytamy o niej w Ewangelii Mateusza. Idąc, pozyskujcie ludzi we wszystkich narodach. Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Słysząc to, być może czujesz się tak jak Mojżesz. Ja? Tutaj, w tej okolicy, w tym sąsiedztwie? W tej dzielnicy miasta? Ja w swoim najbliższym otoczeniu? W pracy? Wśród przyjaciół, znajomych? Może myślisz, kimże ja jestem? Jestem nikim i nie mogę podjąć się zadania, do którego powołuje mnie Pan. A to przyszłość właśnie. Wiesz co? Mojżesz miał rację i być może ty też masz rację. Ja i ty rzeczywiście jesteśmy nikim. Ale w powołaniu do wykonania naszego zadania nie chodzi o mnie i o ciebie. Nie chodzi o nas. Ani ja, ani ty nie jesteśmy w stanie zrobić nic bardzo znaczącego dla Boga. Może będziemy w stanie wywrzeć jakieś tam wrażenie na innych, ale nie na Bogu. Bóg nie powoływał Mojżesza do tego, żeby on wyprowadził Izrael z Egiptu. Tak, to prawda. Stary pasterz to właśnie usłyszał, że on ma wyprowadzić naród z Egiptu, ale Bóg wybrał go jako instrument do tego, aby sam wyprowadzić naród z Egiptu. I Mojżesz to przeoczył. A ty, kiedy słyszysz powołanie, masz też tendencję do tego, żeby ten ważny moment przeoczyć? A jak brzmi jego druga wymówka? Wersety od 13 do 22. Trzeci rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, 13 do 22. Mojżesz powiedział, przypuśćmy, no, tak hipotetycznie, Panie Boże, przypuśćmy, że pójdę do Izraelitów i oznajmię im, Bóg waszych ojców posyła mnie do was. Jeśli jednak spytają, jak on się nazywa, co im odpowiem? Bóg odrzekł, jestem tym, kim jestem. Tak masz powiedzieć Izraelitom. Jestem. Posyła mnie do was. Jako reprezentant Boga Mojżesz musiał wiedzieć, jakie jest imię Boga. Musiał je znać, ponieważ ono było znane od pradawnych czasów. Musiał je wyjawić swoim pobratymcom w Egipcie oraz musiał powoływać się na nie przed Faraonem. Do tego zostaje powołany. Udawał jednak, że nie zna imienia Boga. Imię Jahwe, bo właśnie tutaj występuje to imię po hebrajsku, brzmi jestem. Jak powiedziałem, ono znane było od pokoleń, od wieków. Pierwsza wzmianka imienia Jahwe pojawia się już w 4 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Niestety w naszych polskich tłumaczeniach nie mamy możliwości, aby zauważyć to, ponieważ tam w 4 rozdziale, 26 wersecie jest słowo Pan, odpowiednik, grecki odpowiednik, czy nasz współczesny europejski odpowiednik, Lord, Pan, Herr. Mojżesz znał imię Boga. Jednak tak naprawdę jego pytanie nie brzmiało, jak ty masz na imię, ale jakie jest znaczenie twojego imienia, kim jesteś, Boże. Różnica polegała na stopniu bliskości, na stopniu poufałości z Bogiem, w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Przyznam, że każdy zna nazwisko Robert Lewandowski. Ja mówię o tym piłkarzu. Tylko niektórzy znają go osobiście. Jest różnica? Bóg z całą cierpliwością tłumaczy mu, jakie jest znaczenie jego imienia. Jestem. Nasz Bóg jest bytem samoistnym, który zawsze był, jest i zawsze będzie, dla którego nie ma przeszłości, nie ma teraźniejszości, nie ma przyszłości. On jest. Nie zależy od niczego i od nikogo. Ty i ja nie możemy istnieć bez uwarunkowania, w jakich Bóg nas postawił. Bóg nie potrzebuje żadnych warunków. On po prostu jest. On stwarza te warunki. Ponadto On jest teraz i zawsze i nigdy się nie zmienia. Jest Bogiem, na którym w każdej chwili możesz polegać. Wieki później Pan Jezus powoła się na to samo imię w Ewangelii Jana i powie: jestem chlebem życia, jestem światłością świata, jestem krzewem winnym. Odwieczny Bóg jestem. Zna początek i koniec, bo On jest zawsze. On jest, gdy wszystko zaistniało. I On jest, gdy wszystko się skończy. Dlatego wyjaśnia Mojżeszowi, co się wydarza, kiedy ten powróci do Egiptu, od 16 wersetu. Idź, zwołaj starszyznę Izraela i ogłoś jej: ukazał mi się Pan, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, i przemówił: na własne oczy widziałem krzywdę, jaka dzieje się wam w Egipcie. Postanowiłem wyprowadzić was z niewoli egipskiej do ziemi Kananejczyków, Chetyjczyków, Amorytów, Peryzyjczyków, Hiwitów, Jebuzytów, do krainy płynącej mlekiem i miodem. Oni cię usłuchają. Wówczas razem ze starszyzną Izraela udasz się do króla Egiptu, aby mu oznajmić: wzywa nas Pan, Bóg Hebrajczyków. Musimy więc odbyć 3-dniową wędrówkę w głąb pustyni, aby złożyć ofiarę Panu, naszemu Bogu. Bóg mówi dalej: wiem, że król Egiptu nie pozwoli wam odejść, jeżeli nie będzie zmuszony siłą. Dlatego wyciągnę rękę i zniszczę Egipt moimi cudami, które tam uczynię, aż w końcu was wypuści. Wzbudzę także u Egipcjan taką przychylność do tego ludu, że nie odejdzie z pustymi rękoma. Każda kobieta poprosi swoją sąsiadkę i kobietę, z którą dzieli mieszkanie, o srebrne i złote naczynia oraz o szaty, by ubrać w nie swoich synów i swoje córki. W ten sposób ograbicie albo złupicie Egipt. Starsi Izraela cię przyjmą, mówi Bóg. Pójdą za tobą, uwierzą ci, że ja, Jahwe, ich wyzwolę. Faraon co prawda odrzuci moje żądanie, ale tym narazi się i na cały siebie, i cały swój naród na cierpienia. Ja zatroszczę się o was. Bóg zapewnił Mojżesza, że uwolni Izraelitów i że wyjdą z tej opresji, w jakiej są. Wcześniej, korzystając z przychylności Egipcjan, złupicie ich i w ten sposób choć trochę zrekompensujecie swoje straszne krzywdy spowodowane niewolą. Drodzy, ktoś ładnie powiedział, staje się Einstein, że Bóg ukrywa się, czy ukrywa swoją anonimowość za zbiegami okoliczności. To nie są przypadki, że nagle Izraelici są przychylni dla, że nagle Egipcjanie są przychylni dla Izraelitów, że nagle są gotowi pożyczać albo dawać im rzeczy. To nie są przypadki, że nagle Faraon zostaje postawiony wobec żądań i że robi tak, jak Bóg przewidział. Mojżeszu, ja jestem, wiem, co się stało, wiem, co się dzieje i wiem, co się stanie. Zaufaj mi. Drodzy, nic się od tamtego czasu nie zmieniło. Czujesz się powołany do tego, aby zrobić coś szczególnego dla Pana? Przeraża cię to? Rozumiem, ale to naprawdę nie o mnie, nie o ciebie chodzi. Zaufaj mi, mówi Bóg. Ale Mojżesz swoje. Starsi mi nie uwierzą. 4:1-9. Mojżesz odparł: przecież mi nie uwierzą i nie usłuchają mnie, Powiedzą raczej, Pan wcale ci się nie ukazał. To stwierdzenie, oni mi nie uwierzą, tak naprawdę, zastanówmy się nad tym, znaczy, Panie Boże, ja ci nie wierzę. Ta wymówka była otwartym zaprzeczeniem Bożej obietnicy zawartej w wersecie 18. Drodzy, jestem w służbie od ponad 50 lat. Mam swoje doświadczenie. Wiele razy słyszałem w zborach podobną wymówkę. Wiesz, mnie to tam za bardzo nie obchodzi, to nie jest takie ważne dla mnie. To jest dla mnie obojętne, ale inni mówią. Dokładnie to samo robi Mojżesz. Oni mi nie uwierzą. To bzdura, Mojżeszu. Powiedz otwarcie, ty nie wierzysz i antycypujesz niewiarę w życie innych. Bóg okazywał Mojżeszowi wiele cierpliwości, przyznasz. Teraz zdaje się pytać, czy ten człowiek naprawdę słyszy, co do niego mówię? Na czym polega jego problem? Zachowuje się jak muł, zachowuje się jak uparty osioł. Bóg mówi, Mojżeszu, będziesz dysponować moją mocą. Mojżesz na to, no może, załóżmy, że to prawda, ale nie będę cieszył się szacunkiem ludzi. A Bóg, oczywiście, że będą cię szanować. Właśnie ci mówię, ofiaruję ci twoją moc. Wyobrażasz to sobie? Szukając wymówek, Mojżesz wymyślał różnego rodzaju hipotetyczne rzeczy. A co jeśli? Chuck Swindoll napisał fajną książkę, co jeśli? Zachęcam, zapraszam. Prawdopodobnie chyba jeszcze można ją tutaj dostać. Co jeśli ten albo tamten zrobi to czy tamto? Jaka to jest normalna wymówka dla każdego z nas? Drodzy, nie krytykujmy Mojżesza. Wielu z nas karmi się takimi samymi obawami, pozwalając na to, aby monstrum, co jeśli, trzymało nas mocno za gardło, zniewalało nas i przerażało. Mojżesz tak bardzo był przerażony tym, co się może stać, że nie słyszał zapewnień Boga, że wszystko jest pod jego kontrolą, że po prostu on ma tylko zaufać Bogu, oprzeć się na nim, polegać na nim i pozwolić mu, żeby działał. Dlatego z całą swoją łaskawością Pan, okazując swoją moc, chciał go czegoś nauczyć. Drugi werset 4 rozdziału. Pan go zapytał, co trzymasz w dłoni? Odpowiedział, laskę. Polecił więc, rzuć ją na ziemię. Gdy tylko laska upadła na ziemię, zmieniła się w węża. Wtedy Mojżesz uciekł, przerażony. Pan rzekł do Mojżesza, wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Gdy Mojżesz wyciągnął rękę i chwycił węża, ten w jego dłoni zamienił się w laskę. To po to, aby uwierzyli, że ukazał ci się Pan, Bóg ojców Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Następnie dodał, połóż dłoń na piersi pod ubraniem. Mojżesz włożył dłoń pod ubranie, a gdy ją wyciągnął, była pokryta trądem białym jak śnieg. Bóg rzekł, włóż ponownie rękę pod ubranie. Włożył znowu rękę pod ubranie, a gdy ją wyjął, nie różniła się od reszty ciała. Jeśli ci nie uwierzą i nie przekona ich pierwszy znak, to uwierzą pod wpływem drugiego. A jeżeli nie uwierzą obu tym znakom i nie usłuchają cię, wówczas zaczerpnij wody z Nilu i wylej na ziemię, a woda wzięta z Nilu stanie się na ziemi krwią. Nil był jednym z bogów, któremu oddawano cześć. Był nienaruszalny, był niezmienny, był wiekuisty w rozumieniu Egipcjan. Mogę sobie wyobrazić zdumienie i przerażenie Mojżesza, jak bardzo go to wszystko mogło przerastać. Mojżesza, który nie chciał uwierzyć Bogu. Moglibyśmy pomyśleć, że po takiej demonstracji mocy stary pasterz był gotowy i przekonany. Nic z tych rzeczy. Mojżesz ma nową wymówkę. Wersety od 10 do 12. Nie jestem dobrym mówcą. Mojżesz rzekł na to: zważ, Panie, że nie jestem dobrym mówcą. Nie byłem nim zresztą nigdy, nawet od czasu, gdy Ty przemówiłeś do swojego sługi. Mam ociężałe wargi i niewprawny język. No wcale się nie dziwię, po 40 latach nieobecności w Egipcie język obcy zwłaszcza może bardzo zardzewieć. Pan mu odpowiedział: kto daje człowiekowi usta? Kto czyni go niemym, głuchym, widzącym lub niewidomym? Czyż nie ja, Pan? Teraz więc idź, ja będę przy Twoich ustach i pouczę Cię, co masz mówić. Myślę, że wielu z nas mogłoby powiedzieć to samo. Gdy stoję przed grupą ludzi, język staje się kołkiem, a jakoś kolana dziwnie zaczynają się obijać jedno o drugie. Mam mętli w głowie, nie wiem, co powiedzieć. Może Cię to zaskoczy, ale jeden z wielkich nauczycieli w Nowym Testamencie, którego wielu z nas podziwia, apostoł Paweł, pisał do Koryntian takie słowa: bracia, przyszedłem do was nie po to, aby głosić tajemnicę Boga błyskotliwymi i uczonymi słowami. Przybyłem do was w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem. Kolana mi drżą, jak staję przed wami. Biorąc pod uwagę kontekst, Pawłowi chodziło o to, że nie liczył na własną elokwencję, na własną wiedzę. Był jednym z najstaranniej przygotowanych uczonych tamtego czasu. Ale liczył na mądrość Ewangelii i na moc Pana. To jest ta postawa, której się dzisiaj uczymy. Pisze Koryntianom: słyszeliście już wystarczająco wielu oratorów. Nie chcę być jednym z nich. Przychodzę do was świadomy swojej słabości. Właśnie o to chodzi w Kościele. Taka postawa, jaką zachowywał Paweł, przeczy oczekiwaniom ludzi w świecie, przyznasz. Jesteśmy pod presją zupełnie innych postaw czy wzorców i oczekiwań. Od liderów oczekuje się elokwencji, wygadania, swobodnego obcowania z kamerami telewizji. Dla większości prawdziwy lider musi być przystojny, bez skazy, wygadany i pewny siebie. A żeby nie był bez skazy, to ta druga strona robi wszystko, żeby go sponiewierać. Takim rzeczywiście ani ja, ani ty nie jesteśmy, ale naprawdę nie o to chodzi. Wróćmy do Mojżesza. Bóg z największą cierpliwością mówi mu: kto czyni twoje usta? Kto sprawia, że ludzie mówią, albo kto im odbiera mowę i słuch? Ja, Pan. Ja. A teraz idź, a ja będę z tobą. Będę twoimi ustami i powiem, co masz mówić. Pamiętacie obietnicę Jezusa, jak będziecie stali przed sądem, nie martwcie się, co macie mówić? Mojżesz swoją postawą wskazuje na to, że zupełnie nie rozumiał, jakie jest znaczenie Bożego imienia, kim On jest i jaki On jest. Widzisz to? To, że Bóg jest Bogiem jestem, zaspokaja każdą sytuację życiową, każdą sferę mojego i twojego życia. On zawsze jest w każdej sytuacji, w każdej sferze twojego życia. Mimo że masz przekonanie, że coś cię przerasta albo coś sprawia ci wiele bólu. Największą głupotą ze strony człowieka jest odpowiadać: Panie Boże, tak, Ty jesteś, ale ja nie jestem. Wtedy, kiedy Bóg mówi jestem, Ty mówisz: ja nie jestem? Przeciwstawiasz się Bogu? Porównujesz się z Bogiem? Co za pycha? Co za arogancja? Jeśli Bóg może zmienić laskę węża, może w jednej sekundzie spowodować trąd albo go wyleczyć, jeśli potrafi zmienić wodę w krew, to rozwiązanie języka Mojżesza jest niczym w porównaniu z tym wszystkim. Mojżesz popełnił straszny błąd, patrząc na siebie zamiast na Boga. Pozornie okazywał wielką pokorę: Panie Boże, ja nie. Podczas gdy w rzeczywistości bezczelnie demonstrował swój upór i swoją pychę. 40 lat wcześniej czułby się doskonale przygotowany do konfrontowania się z wrogiem, do reprezentowania swojego ludu. Wyskakiwał z mieczem w ręku, żeby bronić Boga. Wtedy nie był gotowy. Ale teraz jest na najlepszej drodze. Choć uparty jak osioł koncentruje się na sobie i mówi, jestem nikim, musi zrozumieć, kim jest Bóg. Drodzy, pokora nie polega na tym, że mamy niskie mniemanie o sobie. Pokorny człowiek w ogóle o sobie nie myśli. Jak ktoś powiedział, w kościele mamy pewien problem, lubimy wyglądać jak pokorni, ale my mamy być pokorni, nie mamy wyglądać jak pokorni. Pokorny sługa myśli tylko o tym, czego Bóg chce od niego, jak Bogu przynieść chwałę, spełniając Jego wolę. To On się liczy, Jego słowo, Jego wola. Mojżesz o tym akurat nie miał pojęcia, musiał się tego uczyć. Swoją pychę ubierał w piórka pokory i niewiary, coraz bardziej zapadając się w czarną dziurę swojej bezradności. Wysuwa ostatni argument, ostatnią wymówkę, wersety od 13 do 17. Panie, ktoś zrobi to lepiej niż ja. Mojżesz nalegał, proszę Cię, Panie, poślij kogoś bardziej odpowiedniego. Pan rozgniewał się na Mojżesza. Czyżbym miał na myśli Twojego brata Arona, Lewitę? Wiem, że on potrafi płynnie przemawiać. Wyruszył właśnie na spotkanie z Tobą i ucieszy się na Twój widok. Przemów do niego i przekaż mu te słowa, a ja będę przy ustach Twoich i jego i pouczę Was, co macie czynić. On będzie mówił za Ciebie do ludu, stanie się dla Ciebie jakby ustami, a Ty staniesz się dla niego jakby Bogiem. To jakby mocno musimy podkreślić. Zabierz ze sobą tę laskę, gdyż przy jej pomocy masz uczynić znaki. O ironio. Mojżesz nazywa Boga Panem, a nie chce Go traktować jak Pana. Nie chce się Mu podporządkować, nie chce słuchać Jego nakazów. Co za obłuda. To jest taki religijny sznyt. Panie Boże. Nie ośmielałbym się krytykować Mojżesza, ponieważ niejednokrotnie postępowałem tak samo. Znam z pierwszej ręki, jak to robić. Ktoś pięknie powiedział, jeśli Pan Bóg nie jest Panem wszystkiego, to w ogóle nie jest Panem. Zastosuj to do siebie. W swoim zagniewaniu Bóg wyznaczył Arona na rzecznika Mojżesza. Problem polegał na tym, jak doskonale wiemy, że nie zawsze jego brat służył mu pomocą, że nie zawsze był dla niego tym, kim go Bóg powołał. Pamiętacie, jak odlał złotego cielca? Pamiętacie, jak spiskował razem ze swoją siostrą Miriam przeciwko niemu? Także Bóg musiał interweniować? Mojżesz dostał to, czego chciał. Ale to nie było najlepsze rozwiązanie. Bóg miał lepszy pomysł, tylko że Mojżesz nie chciał tego przyjąć. Biblia daje nam przykłady jego wspaniałych przemów. Mówi o Mojżeszu. W 5 Księdze Mojżeszowej czytamy, jak bardzo elokwentny był, jak pięknie przemawiał z mocą w imię Boga. Pamiętamy tę piękną pieśń pożegnalną, czy mowę pożegnalną w 5 Księdze Mojżeszowej. Co z tego wynika dla mnie i dla Ciebie dzisiaj? Lekcja, której ja i Ty musimy się nauczyć, jest prosta. Żeby to piękne miejsce było napełnione, zawierz. Bóg Ciebie zna i wie lepiej. Zaufaj Mu i podporządkuj się Jego powołaniu. Jeśli Bóg mówi, że masz coś zrobić, nie dyskutuj, po prostu zrób to. Idąc na cały świat, czyńcie uczniami, zacznijmy od tego. Tutaj swojego grajdołka, podwórka. Pan Jezus odchodząc do swojego ojca, mówi do swoich uczniów: teraz ja was posyłam do Judei, do Jerozolimy, do Judei, do Samarii, aż po końce świata. Gdy mówisz Bogu o swoich słabościach, wcale nie odkrywasz Ameryki. Bóg jest wszechwiedzący. Niektórzy czasem się modlą, tłumacząc Panu Bogu, co się stało. Przyznam szczerze, że troszkę się źle z tym czuję. Bóg doskonale to wszystko wie. Nie powiedziałeś mu nic nowego. Bóg nigdy nie powołuje człowieka do czegoś, co przerasta jego możliwości. Bóg cię nie powoła do tego, żeby cię skompromitować, ale powoła cię do czegoś, co przyniesie jemu chwałę, niekoniecznie tobie. Ponadto nie chodzi o ciebie. Ty jesteś jego instrumentem. Zaufaj Bożej mocy. Drodzy, stare porzekadło mówi, Ewangelia Zygmunta: jeśli nie chcesz, zawsze znajdziesz wymówkę. Jeżeli chcesz, będziesz zawsze szukał możliwości i rozwiązań. My chcemy i na dodatek patrzymy w górę, bo Pan jest naszą mocą. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Powstajmy na modlitwę. Zawołajmy.